Europoseł Borys Budka, Koalicja Obywatelska, członek Grupy Europejskich Partii Ludowej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
I Wrocław pozdrawia Gliwice.
A Gliwice pozdrawiają Dolny Śląsk i oczywiście jego stolicę, czyli Wrocław.
Tylko mroźno, minus 6 stopni w stolicy Dolnego Śląska, a u was minus 8 stopni.
Tak jest, przebijamy dzisiaj, natomiast na pewno nie jest tak mroźno jak w niektórych północno-wschodnich częściach Polski, także i tak przy tej pogodzie myślę, że na południu mamy nieco więcej szczęścia.
Dokładnie, ale takie mrozy nie zniechęcają pana ministra od biegania. Jak
no
się
tak,
biega
no to nie
w takiej
ma
temperaturze?
Do biegania, jak to mówimy w gronie biegaczy. Nie ma złej
podziwiamy,
pogody.
Podziwiamy wczorajszy wyczyn.
W tych czasach na szczęście łatwiej jest się doubierać. Dużo większy problem jest, jak jest upał, dlatego że wtedy już nie ma co zrobić, a tutaj jedna warstwa więcej i da się biegać. Natomiast nie polecam rozpoczynania biegowej przygody przy takich mrozach. Jak ktoś jeszcze nie biegał, to niech zaczeka do plusowych temperatur.
Miejmy nadzieję, że odetchniemy niebawem od takich temperatur. A czy w weekend odetchnął pan minister po wybraniu liderki Polski 2050? Jak ocenia pan wygraną minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?
Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że cieszę się, że ten proces u naszych koalicjantów wreszcie się zakończył. Bardzo ważne, żeby to nadal był stabilny partner w koalicji 15 października, a czas pokaże, jak ta współpraca będzie się układać.
No ale widać ewidentny podział frakcji w ugrupowaniu. 350 głosów, a jej rywalka 309 głosów. No, pytanie, czy nowa szefowa poskleja? Ratuje tą partię?
To jest pierwsze zadanie. Myślę, że duże wyzwanie zarówno przed panią minister Pełczyńską-Nałęcz, jak i przed Pauliną Henning-Kloską, bo to jest ich wyzwanie, ich zadanie, by teraz, gdy ten wyborczy kurz opadnie, współpracować ze sobą, by tworzyć silne ugrupowanie, by mówić jednym głosem. To jest sprawdzian dla zarówno tej, która wygrała, jak i tej, która zajęła drugie miejsce.
Tak, czytam komentarze, między innymi Rzeczpospolita. Wybór Pauliny Henning-Kloski na przewodniczącą byłby dla gasnącej partii kroplówką. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to zapowiedź nie tylko nowego kursu, ale i początek rozpadu. Ryszard Petru mówi, że nowa przewodnicząca nie ma zdolności konsolidacyjnych, a z drugiej strony jej relacje z premierem Donaldem Tuskiem są delikatnie mówiąc nadszarpnięte.
Premier Donald Tusk jest bardzo doświadczonym politykiem i potrafi współpracować z każdym czy z każdą. Natomiast od cech partnera do tej współpracy zależy, jak ona się układa. I ja mam nadzieję, że teraz, gdy ten kurz opadnie, przyjdzie taka chwila refleksji, że po pewnych emocjach wewnętrznych, po tej wewnętrznej bitwie, dobrze jest tę energię przekierować na dobrą współpracę w ramach koalicji. Ta koalicja gwarantuje Polsce stabilizację, gwarantuje rozwój. Wszystkie wskaźniki pokazują, że jesteśmy liderem Europy i warto o tym pamiętać i skupić się na pozytywnych rzeczach.
On to czy Polska 2050 powinna mieć wicepremiera?
Umowa koalicyjna tego nie przewiduje. Szymon Hołownia zagwarantował sobie, gdy układaliśmy tę koalicję, wyłącznie miejsce marszałka Sejmu, natomiast nie było mowy wówczas o wicepremierze. To już jest kwestia szefa rządu i pozostałych koalicjantów, czy ta umowa będzie zmieniona, natomiast tak jak ona była zawierana, takiej formuły nie przewidywano.
No, czyli nie jest pewne, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz otrzyma stanowisko wicepremiera. A czy były marszałek, zdaniem pana Szymon Hołownia, nie zmieni kolejny raz zdania i nie odejdzie z ugrupowania? Nie założy własnego koła, jak zapowiadał, z 16 posłami?
No, byłoby to nieco dziwne, gdyby...
Ale wie pan, że może być tak, że marszałek będzie chciał grać na pozycji rozgrywającego w koalicji.
Ja nie chciałbym publicznie w jakikolwiek sposób podważać czy też krytykować mojego młodszego politycznego kolegę, któremu przy okazji składam serdeczne życzenia, bo wszedł w ten dorosły wiek, jak wczoraj ogłosił, czyli skończył 50 lat. Natomiast mówiąc całkiem poważnie, ja wierzę w to, że Szymon Hołownia pozostanie poważnym politykiem, jest twórcą Polski 2050, no i zresztą Szymona Hołowni. Więc nie wyobrażam sobie, żeby klub parlamentarny Polska 2050 Szymona Hołowni miał obok siebie w Sejmie koło, które byłoby, nie wiem, kołem Szymona Hołowni. Myślę, że to w jakichś emocjach powiedziane. Ja wierzę w dojrzałość, odpowiedzialność i jak już ktoś kupuje ten pierwszy w życiu kapelusz, jak to wczoraj zostało oznajmione, to z pewnością ta dojrzałość polityczna w nim jest.
A mimo to wyobraża pan sobie bez Szymona Hołowni koalicję 15 października?
Znaczy, koalicja 15 października to jest koalicja ugrupowań.
To wiemy, ale bez, gdyby odszedł.
To jest zawsze wybór tej osoby. Natomiast wiem jedno. Szymon Hołownia, mimo tej słynnej kolacji, która troszkę go pogrążyła, jest człowiekiem tej strony sceny politycznej. Jest człowiekiem, na którego głosy były oddane właśnie dlatego, że chciał odsunięcia bardzo złej władzy Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u. Nie wyobrażam sobie, i to jest poza wszelką dyskusją, że ktokolwiek z Polski 2050, posłanek czy posłów, mógłby nagle próbować dogadywać się z Jarosławem Kaczyńskim czy z jego partią, bo to byłaby taka ewidentna zdrada wyborców. Więc taki scenariusz byłby katastrofalny dla Polski i dla tych osób, które by się na to zdecydowały.
Jasne, ale krytykował pan postawę Szymona Hołowni, wskazując na taką niejednoznaczność jego decyzji o rezygnacji z funkcji przewodniczącego. Mówił także pan minister, że niektórzy nie dojrzeli do polityki. Czy pan już może zdradzić, kogo konkretnie wtedy miał pan na myśli?
Nie, to widzieliśmy ten proces, od tego jesteście państwo dziennikarze, wy to świetnie opisujecie.
Staramy się, dziękujemy.
Natomiast ja mówiłem i będę podtrzymywał, że w polityce liczy się gra zespołowa, to po pierwsze. Nie wygrywa się wyborów, nawet jak się jest świetnym celebrytą, czy jest się świetnym dziennikarzem. Trzeba budować zespół. Nie wolno się w polityce obrażać. Jeżeli coś nam nie idzie, jeżeli mamy gorszy dzień, to szukamy innych rozwiązań. Myśmy w Platformie Obywatelskiej pokazali to, kiedy było bardzo ciężko, kiedy wydawało się, że nikt z PiS-em nie wygra. Udało nam się pod przewodnictwem Donalda Tuska wygrać te wybory. Udało się zbudować dobrą koalicję właśnie dlatego, że byliśmy zespołem. Ja też wielokrotnie apelowałem do koleżanek, kolegów w Polsce 2050, kiedy były te wewnętrzne napięcia. Bierzcie przykład ze starszych koalicjantów, czyli nas. Nawet jeśli w Platformie były emocje, były wybory, myśmy rywalizowali, to zawsze dzień po, czy tego samego dnia, kiedy kończył się ten proces wyborczy, jak jedna pięść szliśmy do przodu. Pokazywałem, co było w 2020 roku, jak z tego wyszliśmy, później w jaki sposób wracał Donald Tusk. To wszystko odbywało się właśnie we współpracy. Bo wyborcy bardzo doceniają to, jeśli ktoś potrafi grać w drużynie, a nie wyłącznie na siebie.
No i też porównał pan Szymona Hołownię do proboszcza. Pamięta pan te słowa?
Tak, bo to jest, i to będę podtrzymywał. Jeżeli ktoś mówi, wycofuje się, oddaje stery własnej partii, no to nie po to, żeby siedzieć na probostwie i dalej nowemu proboszczowi mówić, co ma robić. No nie, znaczy albo ktoś decyduje się i będzie dalej liderem i myślę, że Szymon Hołownia nie miałby kontrkandydatów u siebie w partii, albo jeśli twierdzi, że jego czas się kończy, potrzeba nowej energii, oddaje tę władzę, no to właśnie po to, żeby już osoba, która wygrywa, żeby to ona decydowała, jaka będzie przyszłość partii. Więc ja lubię w polityce konkrety. Mam nadzieję, że ten proces wyborczy zakończy to rozchwianie emocjonalne w Polsce 2050. Mam nadzieję, że będzie to jednolity klub, dobry partner koalicyjny, a Szymon Hołownia znajdzie takie miejsce, w polityce, w którym i będzie się realizował i przede wszystkim będzie wzmacniał całą koalicję 15 października.
A czy Polska 2050, zdaniem pana ministra, jednak ma szansę pozostać w tym pełnym składzie 31 parlamentarzystów, bo już czytamy komentarze, że Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości wyraża gotowość do natychmiastowej współpracy z politykami Polski 2050, a u nas na antenie, tutaj w studiu, posłanka Polski 2050, była posłanka Izabela Bodnar, mówiła, że mogą zdarzyć się odpłynięcia do innych partii, w tym Prawa i Sprawiedliwości.
Ja sobie takiego scenariusza nie wyobrażam, bo byłby koniec dla tych osób, które zdecydowałyby się przejść na tamtą stronę, bo przypomnę, że nikt z Polski 2050 nie zawdzięcza miejsca w parlamencie drugiej strony sceny politycznej. Inaczej, wyborcy głosowali na Koalicję Obywatelską, na Polskę 2050, na PSL czy na Lewicę, czy również na partię Razem, właśnie po to, by odsunąć złą władzę, by odsunąć Jarosława Kaczyńskiego, by powiedzieć dość. I teraz, gdyby ktokolwiek próbował się z Kaczyńskim dogadywać, byłaby to ewidentna zdrada własnych wyborców.
To na koniec tego tematu. Rada dla liderów koalicji, aby uniknąć rozpadu. Co by im pan powiedział przez radioodbiornik?
Nie, to na szczęście to są tak doświadczeni politycy, że wiedzą doskonale, co robić. Ja wiem doskonale też, jak pan premier Donald Tusk potrafi scalać i potrafi zadaniować, by zajmować się pracą, a nie sobą samym, więc tu jestem spokojny. Natomiast najważniejsze jest, by pilnować tego własnego poletka, starać się tam budować współpracę, by przestać zajmować się samym sobą. Proces wyborczy w Polsce 2050 się skończył. Teraz zadanie dla liderek, dla liderów tego ugrupowania, by skonsolidować je. No i mam nadzieję, że przystąpić do kolejnych etapów naszej współpracy z nową energią.
Tak, zastanawiam się, czy koalicjanci wiedzieli, co robią, idąc na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim.
To jest decyzja indywidualna poszczególnych ugrupowań. Niestety lepiej jest, jeśli mówi się jednym głosem, ale ja tutaj nie podważam. My jesteśmy doświadczeni w tego typu próbach rozwijania jedności, natomiast wiara w to, że idzie się do Karola Nawrockiego po to, by o czymś dobrym rozmawiać, moim zdaniem jest płonna, ale to już jest kwestia liderek i liderów innych ugrupowań, czy decydują się na to, czy też nie.
PSL 2050 mówią, że takie spotkania są potrzebne. To dlaczego Koalicja Obywatelska nie uczestniczyła w rozmowach z prezydentem?
Mieliśmy rozmowy. Pan premier Donald Tusk jest w ciągłym kontakcie. Pan minister, wicepremier Radosław Sikorski również spotkał się z prezydentem. Natomiast taka formuła spotkań, no, wybierał prezydent, klub stwierdził, że nie jest potrzebna. Mamy swojego lidera, mamy wicepremiera i oni przeprowadzali rozmowy, więc po co robić teatr czy farsę, z której nic nie wynika.
W sprawie Rady Pokoju to dobry kierunek, jeśli chodzi o rząd i Pałac Prezydencki?
Ważne, żeby mówić jednym głosem. Mhm. To jest w polityce zagranicznej najważniejsze. Mamy jasne, czytelne przepisy polskiej konstytucji. To rząd decyduje o polityce zagranicznej. Prezydent chyba powiedział o tym prezydentowi Trumpowi, mam taką nadzieję. Natomiast tutaj nie można działać pochopnie. Dyplomacja ma to do siebie, że prowadzi się ją w zaciszu gabinetów, że prowadzi się ją po analizach, ale najważniejsze, by nie dać się rozgrywać z zewnątrz. I czasami mam takie wrażenie, że ta proamerykańskość, a tak naprawdę protrumpowość polityków PiSu czy Pałacu Prezydenckiego może przybierać postać farsy i dlatego dobrze jest, by nie działać zbyt pochopnie. Bo kiedy trzeba było szybko działać i bronić polskich żołnierzy, sygnału z Pałacu Prezydenckiego nie było. Prezydent Nawrocki nie potrafił szybko zadziałać. Natomiast kiedy pojawiają się takie wrzutki, które mogą trochę rozbijać Unię Europejską, czy próbować gdzieś tam rozgrywać, no wtedy od razu ktoś coś chlapnie, później się ciężko z tego wycofać. Więc tu radziłbym bardzo spokojną, rzeczową rozmowę i przede wszystkim wspólny głos Pałacu Prezydenckiego zgodnie z konstytucją, z polskim rządem.
Na razie tak jest. Ale mimo to prezydent USA wepchnął na minę naszego prezydenta, zdaniem pana, zapraszając go do Rady Pokoju?
No, prezydent USA prowadzi dosyć taką, dyplomatycznie mówiąc, niecodzienną politykę zagraniczną. To znaczy, on bardzo, bardzo często rzuca jakiś pomysł, sonduje, wycofuje się, no to widać przy cłach. Tu nakłada, tu cofa, tu tutaj mówi, że nie będzie, tu straszy. Nie jest to dobre, bo nie jest to stabilne, nie jest to przewidywalne. Natomiast cieszę się, że prezydent Karol Nawrocki posłuchał w tej sprawie rządu i nie dał się wciągnąć w tą propozycję, która jest niedopracowana, w której nie wiadomo do końca, o co chodzi. Ważne, by mieć kontakt z amerykańską administracją, to bardzo dobrze. Warto wysłuchiwać wszystkich propozycji, analizować je, natomiast nie działać pospiesznie i na szczęście prezydent Karol Nawrocki niczego nie podpisał, bo zdaje sobie sprawę, że po prostu z prawnego punktu widzenia bez stanowiska rządu nie może tego zrobić.
44 miliardy euro z programu Safe trafi do Polski. Zdaniem premiera te pieniądze to epokowe wydarzenie. Zgadza się pan?
Tak, to bardzo poważny program. To jest też pokazanie tego, że to hasło polskiej prezydencji o bezpiecznej Europie i pokazanie, jak ważna jest wschodnia flanka NATO czy Unii Europejskiej, zostało docenione przez naszych partnerów w Unii Europejskiej. No i Polska jest wielkim beneficjentem. Podejrzewam, takie są szacunki, że 80% z tego programu, tych pieniędzy, będzie zasilało bezpośrednio polską gospodarkę.
Jakie możliwości daje polskiemu wojsku ten system antydronowy?
Tutaj szczegóły zdradza Ministerstwo Obrony Narodowej, natomiast przede wszystkim to jest zwiększanie bezpieczeństwa. My musimy w tym wielkim systemie antydronowym zadbać o to, by bardzo szybko wychwytywać i unicestwiać to, co potencjalnie może znaleźć się w naszej przestrzeni powietrznej. To jest bardzo ważne też, by wykorzystywać doświadczenia chociażby Ukrainy. Tam przez te lata wojny wojskowi z każdego niemal miesiąca udoskonalają te systemy antydronowe. One są sprawdzane w boju, ale coś, o czym też premier mówi, chcemy, by przy okazji tych pieniędzy doskonalić polski przemysł. Transfer technologii, możliwość produkcji tutaj, możliwość współpracy z partnerami zarówno z Unii Europejskiej, jak i z Ukrainy, to jest też koło zamachowe polskiej gospodarki. Bardzo dobrze, że ten program SAFE został przyjęty i bardzo dobrze, że Polska może liczyć na takie środki.
To czemu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz mówi, że nie daje on możliwości kontynuowania zakupów z USA oraz w Korei Południowej?
Dlatego, że to jest program, który będzie rozwijał europejską gospodarkę. Też daje takie możliwości, ale musi być transfer technologii. Ja czasem mam wrażenie, że kancelaria prezydenta nieco pomyliła rolę, bo zachowuje się jak ambasada amerykańska, a nie jak kancelaria polskiego prezydenta. Bardzo dobrze współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi i z Koreą, ale trzeba pamiętać, że naprawiamy 8 lat błędów i zaniedbań, które zrobili nasi poprzednicy. Tam realizowano kontrakty, czy inaczej podpisywano kontrakty bez żadnego transferu technologii. Przecież przed Trybunałem Stanu powinien odpowiedzieć pan Błaszczak za zamówienie myśliwców bez uzbrojenia. Przecież jeżeli ktoś zamawia coś, czego jeszcze nie ma, płaci niesamowite zaliczki, a okazuje się, że to jest gołe i wesołe, mówiąc tak dosyć kolokwialnie, no to pokazuje niekompetencje. My musimy stawiać na partnerstwo szerokie ze Stanami Zjednoczonymi, również z Koreą, bo przecież to są doświadczeni partnerzy, ale z transferem technologii, z transferem tej wiedzy. To jest tak, jak było przy zakupie myśliwców F-16. Teraz jest nowa generacja, ale to, co da się zrobić w Polsce, to, co da się produkować w Polsce, powinno być produkowane w Polsce.
Czy powinna być utworzona armia Unii Europejskiej, jak twierdzi komisarz Unii Europejskiej do spraw obrony?
Kiedyś w Polsce był tutaj konsensus polityczny, pamiętam nawet Jarosław
Ja też
Kaczyński
to pamiętam,
mówił
a teraz już
wyraźnie.
mówi się o stworzeniu Europejskiego Legionu zamiast Europejskiej Armii nawet.
O tym, to są już decyzje, ja nie jestem ekspertem wojskowym, natomiast na pewno jeśli chodzi o tą pogłębianie współpracy, ten Legion Europejski, czy też jakakolwiek poszerzona formuła współpracy i wspólne działanie, to byłby krok w dobrą stronę, dlatego że pokazywałby tą jedność Unii Europejskiej. No bo co może lepiej pokazać Putinowi, że jesteśmy razem, niż na przykład, przepraszam za taki kolokwializm, ale niż Portugalczyk czy Hiszpan na granicy obwodu kaliningradzkiego, czy też gdzieś na granicy fińsko-rosyjskiej, prawda? Żeby pokazać, że Europa jest jednością, że Europa będzie wspólnie w razie czego się bronić i to byłby taki bardzo mocny sygnał w stosunku do Putina polityczny, nie tylko militarny, może przede wszystkim polityczny.
To jeszcze na koniec umowa z Indiami dla Unii Europejskiej będzie korzystna?
Tak, jeżeli będzie dobrze zabezpieczała, a wszystko na to wskazuje, nasze interesy, to tak, w dobie globalizacji, w dobie niestabilności na świecie, sojusze gospodarcze, możliwość wzmacniania wymiany handlowej, otwieranie nowych rynków, zwłaszcza tak dużego rynku, jakim są Indie, no to jest coś, co pozwoli europejskiej gospodarce rozwijać.
To jeszcze na koniec komentarz. Dyplom MBA nie będzie już automatyczną przepustką do najważniejszych posad w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. To wypowiedź ministra Wojciecha Balczuna. Pan też się z tym zgadza? Jako były minister aktywów państwowych?
Nie znam tej wypowiedzi. Uważam, że tego typu decyzje powinny być podjęte nie pod wpływem emocji czy chwili. Studia MBA mają ten problem, że nie są zunifikowane. I to jest największy. Można zrobić MBA na jakiejś podrzędnej uczelni i można na dobrej uczelni w ciągu 2 lat zdobywając bardzo dużą wiedzę. Ja byłem zwolennikiem zawsze egzaminów państwowych tutaj. Natomiast zawsze jest pytanie, co z tymi, którzy takie uprawnienia już nabyli. Nie wiem, czy pan minister ma na to jakiś pomysł. Ja tej wypowiedzi nie znam, więc nie chciałbym jej komentować.
Będzie dzisiaj jeszcze jakiś bieg?
Tak, oczywiście. Pomiędzy spotkaniami, które za chwilę zaczynam, mam nadzieję, że się uda wskoczyć na godzinę do lasu. Wszystkie rzeczy mam w bagażniku, także w drodze powrotnej jeszcze nie będzie ciemno. To wskoczę do lasu.
Do powodzenia. Europoseł Borys Budka, Koalicja Obywatelska. Dziękujemy, dobrego dnia życzymy.
Dobrego dnia i dobrego tygodnia dla naszych słuchaczy i dla pani redaktor.
Dokładnie, dziękuję bardzo.